Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Szczęść Boże! Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa w imieniu uczestników audycji Rozmowy Seminaryjne, a są nimi dzisiaj prowadzący oraz seminarzyści Seminarium Sprawa Kanonicznego funkcjonującego w ramach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzącym to seminarium jest rektor ksiądz Krzysztof Warchałowski mówiący te słowa, a pozostałymi uczestnikami są...
Witam bardzo serdecznie. Ksiądz diakon Robert Kowalski, szósty rok nauki. Pochodzę z tej diecezji, z parafii Wielgolas Brzeziński.
Szczęść Boże, kleryk Mateusz Sawiński. Rok czwarty tegoż seminarium. Pochodzę z parafii Wiązowna.
Witam, szczęść Boże, kleryk Jan Rostocki. Trzeci rok naszego seminarium. Na seminarium sprawa kanonicznego jestem dopiero od 3 miesięcy. Odkąd rozpoczął się ten rok akademicki, więc jestem początkujący, pochodzę z Wołomina.
Seminarzyści, a więc ci, którzy przygotowują się do otrzymania święceń kapłańskich i pracy w naszej diecezji jako kapłani, jednocześnie realizują w czasie swoich studiów seminaryjnych tok studiów teologicznych i w ramach tego toku seminaryjnego piszą także pracę magisterską. Mamy różnorodne seminaria, ale dzisiaj właśnie gromadzimy się my, to znaczy ci, którzy pod moim kierunkiem piszą pracę z prawa kanonicznego. I właściwie na samym początku nasuwa się już pytanie, bo jesteśmy w seminarium duchownym. Zajmujemy się głównie zagadnieniami związanymi z teologią. I pytamy się, czy prawo rzeczywiście jest czymś, co nie odstaje od rzeczywistości Kościoła. Bo jeżeli mówimy o Kościele, jeżeli mówimy o powołaniu kapłańskim, to rzeczą oczywistą jest, że koncentrujemy się na Biblii, na Ewangelii, która mówi o Jezusie Chrystusie, przekazuje tę dobrą nowinę. To są przede wszystkim Dzieje Apostolskie, które już mówią o życiu tej pierwszej gminy chrześcijańskiej, która przyjęła naukę Jezusa Chrystusa i żyje wiarą w Tego, który prawdziwie zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To listy apostolskie, w których otrzymujemy bardzo wiele wskazówek do tego, jaką drogą iść, żeby realizować to chrześcijańskie powołanie wynikające z wiary, a tu nagle prawo, Kościół, wspólnota Kościoła i rzeczywistość, jaką jest prawo, które reguluje funkcjonowanie pełnej społeczności. Czy nie ma w tym jakiejś sprzeczności? Czy jest to potrzebne? Czy nie jest to coś, co jest niejako obok Kościoła?
Rzeczywiście, tak na pierwszy rzut oka...
Mateusz.
Może się wydawać, że prawo i Kościół jakoś nie do końca ze sobą współgrają, że prawo w odniesieniu do Kościoła może nie brzmieć zbyt dobrze, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to w zasadzie wszędzie, gdzie są jakieś struktury, gdzie obowiązują pewne prawa, pewne obowiązki, i takie prawo jest właśnie potrzebne, jest wręcz niezbędne. Ja osobiście nie lubię określać Kościoła jako organizacja, trochę źle mi się to kojarzy. Wiadomo, że Kościół jest pojęciem dużo szerszym. Niemniej w tym zawierają się właśnie pewne struktury, pewna hierarchia, pewne normy, pewne prawa, pewne obowiązki, które wymagają właśnie skodyfikowania. Tak więc też jeszcze przed seminarium zastanawiałem się, jakie mogą być powiązania Kościoła z prawem i w miarę jak poznaję to prawo kanoniczne na wykładach czy w trakcie seminarium magisterskiego, przekonuję się, że to prawo kanoniczne też bardzo ładnie wyjaśnia pewne zasady obowiązujące w Kościele. O ile dużo mamy takich wykładów odnoszących się do sfery duchowej, do wnętrza Kościoła, do takiego życia wewnętrznego, to właśnie czytając poszczególne kanony w kodeksie prawa kanonicznego, możemy odkrywać, jak to wszystko w Kościele jest poustawiane, jak to funkcjonuje zewnętrznie. Ta zewnętrzna strona Kościoła w prawie jest bardzo dobrze ujęta.
Dziękuję. Robert, ty jesteś studentem, który już właściwie kończy nie tylko studia, ale przed tobą obrona pracy magisterskiej, właśnie sprawa. Czy dla ciebie w tym sformułowaniu Kościół i prawo kościelne nie ma jakiejś wewnętrznej sprzeczności?
Te 6 lat w seminarium to jest jakiś proces, który się dokonał. I też tak patrzę właśnie na perspektywę rozwoju dziedziny, jaką jest prawo kanoniczne. Nie widzę tutaj tej sprzeczności, ponieważ badając to zagadnienie do swojej pracy magisterskiej, miałem okazję się przekonać, że właśnie to był proces pojawienia się prawa kanonicznego w Kościele. I tak jak tutaj kleryk Mateusz wspomniał o tym, że życie ma swoje prawa i obowiązki i widzimy to również w życiu świeckim, w życiu państwa, że potrzebne jest funkcjonowanie na zasadzie określonych praw, warunków. I tak samo tutaj prawo kościelne też oparło się na funkcjonowaniu, na prawie kanonicznym. Jest to ugruntowane też w prawie cywilnym, ma swoje korzenie. I nie widzę tutaj właśnie tej sprzeczności, a wręcz duży pozytyw, ponieważ też to działanie i osób duchownych i okołokościelnych jest bardziej płynne przez to i pomaga to właśnie w organizacji życia kościelnego.
Ty, Janku, będąc na roku trzecim, rozpocząłeś dopiero w tym roku kurs nauki prawa kanonicznego, jednocześnie rozpocząłeś pisanie pracy magisterskiej, zbieranie materiałów do niej, ale na pewno przed tym podejmowałeś decyzję o wyborze dziedziny, z której pracy chcesz napisać, a rysowałeś przed sobą pewien jakiś obraz tego prawa właśnie w perspektywie Kościoła. Jaki ten obraz ci się rysował?
No właśnie, obraz prawa w perspektywie Kościoła. Może to się rzeczywiście wydawać takie na początku dosyć sprzeczne, niezręczne. Tutaj Kościół, miłosierdzie, Jezus Chrystus, a z drugiej strony prawo, jakieś przepisy, obowiązki, taka suchość, taka sucha litera prawa. No ale ja tak sobie próbowałem wyobrazić jakąkolwiek społeczność, niekoniecznie Kościół, bez prawa. Czyli bez obowiązków, bez praw właśnie, bez żadnych zasad. I tutaj od razu widać, że nie trzeba wcale szukać konsekwencji, jakby to było w Kościele bez prawa, ale na przykład jakby to było w zwykłej rodzinie bez prawa, w małżeństwie, gdzie mąż, powiedzmy, nie ma żadnych zobowiązań wobec żony, wobec dzieci, nie musi pracować, tylko wszystko jest jakby takie no, na wolną rękę. I no to od razu widać, że no, jest jakaś sprzeczność, no bo w rodzinie tak samo jest miłość, tak samo jak w Kościele, no głównym takim orędziem, posłaniem powinna być ta miłość Chrystusowa. Gdy w rodzinie nie ma miłości, no to widać, że jakby nie ma zupełnie no, racji bytu, bo to wtedy się robi taka właśnie rodzina bez żadnych obowiązków, bez zasad. I podobnie w Kościele, ponieważ jest właśnie ta miłość Chrystusowa, musi być też jakieś prawo, jakieś coś, co te wszystkie jakby zależności w Kościele reguluje. I gdy właśnie widać to na takim prostym przykładzie rodziny, że no to prawo jest potrzebne w takiej prostej rodzinie, jakieś obowiązki czy zobowiązania, no to tym bardziej widać, że to prawo jest potrzebne w takiej wielkiej organizacji, wielkiej społeczności, jaką jest Kościół, rozciągnięty na cały świat, no, obejmujący kilkadziesiąt milionów ludzi.
Tak jest, mówimy o rodzinie, mówimy o społeczności, a to już maksyma łacińska mówi, że ubi societas tibi ius, tam gdzie społeczność, tam jest jednocześnie i prawo. I zauważmy, że już w momencie, kiedy funkcjonuje pierwsza wspólnota chrześcijańska, czy pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, o których mówią nam Dzieje Apostolskie i święty Paweł, który pisze swoje listy do poszczególnych gmin, to on jednocześnie na potrzeby funkcjonowania, organizowania się tych wspólnot pierwszych kościelnych tworzy prawo. W liście do Koryntian, w liście do Tymoteusza mówi o tym, jaki powinien być porządek uczty eucharystycznej, jakie są zasady funkcjonowania małżeństwa, wdów w kościele. Mówi także o tym, jakie w kościele należy podejmować obowiązki i co sprawia, że tę wspólnotę kościoła niejednokrotnie należy opuścić. Prawo organizuje, prawo porządkuje, prawo umożliwia w praktyce realizowanie tego celu, jakim jest w przypadku Kościoła prowadzenie człowieka ku zbawieniu. Teraz zapraszamy na chwilę muzyki, a po tym wracamy do naszej rozmowy. Wszyscy tutaj jesteście uczestnikami seminarium prowadzonego przeze mnie, seminarium magisterskiego. Zdecydowaliście się na pisanie pracy magisterskiej właśnie z prawa. I w zależności od tego, na którym jesteście roku, bo i na szóstym, tak jak Robert, i na roku czwartym, jak Mateusz, i na roku trzecim, jak Janek, no różny jest stopień waszego zaawansowania. Jest już w jednym przypadku praca napisana w całości, w drugim przypadku już jeden pierwszy rozdział jest prawie gotowy, w trzecim u najmłodszego to są zbierane materiały, materiały źródłowe, literatura do tego, żeby tę pracę napisać. Bardzo jest wiele dziedzin interesujących i w ramach naszych studiów seminaryjnych można wybrać i pisać pracę, wydaje się, z takich dyscyplin, które bardziej są pragmatyczne, bardziej potem potrzebne kapłanowi. Mamy cały zakres teologii, dyscyplin teologicznych, takich jak teologia biblijna, jak katechetyka, a wy akurat wybraliście seminarium z prawa kanonicznego. Skąd ten wybór? Skąd to zainteresowanie? Może skąd ta pasja? Proszę, może Janku, ty jako najmłodszy teraz.
Ja mogę powiedzieć na ten temat tyle, że po pierwsze mój tata jest prawnikiem i może właśnie z tego powodu jakoś genetycznie czy podświadomie staram się kontynuować jakieś tradycje rodzinne, tak to nazwę. No ale abstrahując od tego, to zawsze byłem, tak mi się wydaje, że byłem, jestem człowiekiem o bardziej ścisłym umyśle niż humanistycznym i z tego powodu zawsze miałem czy lepsze oceny, lepiej mi szła nauka matematyki, fizyki, różnych przedmiotów ścisłych niż na przykład nauka historii czy języków obcych. I podobnie tutaj, będąc w seminarium, mimo że wszystkie przedmioty takie właśnie kościelne, kapłańskie, no jak ksiądz rektor powiedział, że no tutaj o teologii, o nauce Pisma Świętego, wszystko to jest bardzo interesujące, to jednak jest to dla mnie powodem takich różnych kłopotów, czy to z nauką, czy po prostu z takim no, naturalnym zainteresowaniem. Jednak w sytuacji, gdy mamy do czynienia z prawem kanonicznym, to sytuacja jest taka, że mamy przed sobą przepisy, prawda? Może to się wydawać nudne, jakieś właśnie suche, jednak są to przepisy, czyli coś, co reguluje różne zasady i jest to dosyć, nie można powiedzieć, że w 100%, ale jest to dosyć konkretne, takie dość mówiące wprost, jak jest, jak powinno być. I to mi się tak po prostu kojarzy na pierwszy rzut oka z matematyką, prawda, że mamy 2 plus 2 równa się 4 i nie ma żadnej innej możliwości. No i tak samo tutaj w prawie kanonicznym wydaje mi się, że to jest po prostu przedmiot, który bardziej jakby go włączyć w jakąś kwalifikację, to można zaliczyć do przedmiotów ścisłych. I taka po prostu była moja motywacja, gdy się decydowałem na seminarium właśnie z prawa kanonicznego. Nie jedyna, bo no, oczywiście prawo kanoniczne też jest bardzo przydatne w takim prostym życiu Kościoła. No, często życie kapłana jest skojarzone z duszpasterstwem i tak dalej i ważne. Jednak no, kancelaria parafialna i tak dalej, tutaj też prawo kanoniczne jest potrzebne.
Prawo kanoniczne jest potrzebne oczywiście, ale tak jak mówisz, to zainteresowanie wypływa tak trochę z ciebie, ale jednocześnie i z pewnego klimatu domu, bo tata jest prawnikiem. A powiedz może nam, jaki temat, bo masz już temat sprecyzowany pracy magisterskiej.
Temat mojej pracy magisterskiej jest z działu prawa karnego i brzmi excommunicalate sententie za przestępstwa apostazji, herezji i schizmy.
Brzmi w każdym bądź razie bardzo poważnie. Skądinąd jako prowadzący seminarium wiem, że twoje tutaj zacięcie, że tak powiem, naukowe do tego, żeby tego tematu się podjąć, jest no takie, powiedzmy sobie, imponujące. Mateusz na drugim miejscu, bo już jeden rozdział pracy napisany. Powiedz, co ciebie tak pociągnęło w tym kierunku, żeby akurat parać się tą dyscypliną w sposób taki no bardziej uporządkowany, naukowy, nie tylko taki pragmatyczny, życiowy.
Na początku powiem, że kwestia napisania pracy magisterskiej od dawna napełniała mnie strachem. Znając siebie, znając swoje możliwości, jakoś tak zawsze podchodziłem z taką rezerwą właśnie do kwestii napisania pracy. Zawsze jakoś trochę się tego bałem. Dlatego, kiedy przyszedł czas wyboru seminarium magisterskiego, podpytywałem trochę starszych kolegów, jak poszczególne seminaria wyglądają, czym tam się w ogóle zajmujemy. No, trzeba tu też wspomnieć, że wtedy jeszcze w zasadzie wiedziałem bardzo niewiele o prawie kanonicznym, gdyż wykłady z tego zagadnienia jeszcze się nie zaczęły. Zachęcano mnie mocno do dołączenia do grona magistrantów właśnie z prawa kanonicznego. Polecano właśnie w ten sposób, że jest to obszar bardzo konkretny, który by mi odpowiadał, że tutaj także ksiądz rektor potrafi zmotywować, praca jest systematyczna i to też bardzo mi odpowiadało. Uważałem, że właśnie potrzebuję po prostu kogoś, kto będzie mnie nieustannie motywował do tego, żeby to jednak szło do przodu. I rzeczywiście na razie jakoś to funkcjonuje. Myślę, że jest nieźle. Kiedy już znalazłem się na tym seminarium magisterskim, trzeba było jeszcze wybrać, no, co konkretnie. Prawo kanoniczne, można tu wyodrębnić mnóstwo takich podkategorii, którymi by się można zająć. A ja, mając bardzo nikłe pojęcie jeszcze na ten temat, kierowałem się tak trochę intuicją. Na zasadzie intuicją, tak, co mnie tak rusza w pierwszym momencie. No i zdecydowałem się na pisanie na temat kar w kościele, gdyż to wywoływało jakiś taki dreszczyk emocji. Myślałem, że to może być ciekawe właśnie pisać na ten temat. Temat mojej pracy magisterskiej jest to praca porównawcza, w której postaram się porównać przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka ujęte w prawie kanonicznym i w polskim kodeksie karnym. Zobaczę, jak będę starał się porównać, jak to wygląda, jak na te kwestie patrzy właśnie Kościół, prawo kościelne, jak i polskie prawo karne.
No tak, praca interdyscyplinarna, porównawcza, wymagająca takiego kunsztu i rozeznania zarówno w prawie kanonicznym, jak i w systemie prawa państwowego, ale myślę, że takie zestawienie jest bardzo ciekawe i z punktu widzenia własnego poznania, ale także, jeżeli ta praca powstanie, to jest to coś, co jak sądzę, może przydać się także i innym do tego, żeby tę dziedzinę bardziej poznać. Robert, twoja praca jest gotowa. Muszę przyznać już, że napisałeś ją w sposób bardzo skonkretyzowany, solidny, ale najlepiej sam powiedz coś na ten temat.
Tak, proces dobiega końca napisania pracy. Praca magisterska to jest pewien proces, który zaczyna się na drugim roku od zajęć pro-seminarium, tak zwanych, kiedy to piszemy taką pracę wstępną. I jest to też już taki przedwstęp do rozeznawania swojego tematu, na który chciałbym pisać. Na trzecim roku, kiedy rozpoczynamy zajęcia, mamy określony czas na odwiedzanie tych seminariów, które już trwają. Uczestniczymy wtedy ze starszymi kolegami i to jeszcze tak było w moim przypadku. I na wybór pracy ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich też jest właśnie to, w jaki sposób my zastaniemy te magisteria, w jaki sposób tam ta praca przebiega. My się temu przyglądamy. To są oczywiście też czasami sugestie naszych starszych kolegów, gdyż my, będąc na trzecim roku, tak jak to było już powiedziane, nie mamy jeszcze dostępu do wykładów z tych dziedzin, z których będziemy pisali. W moim przypadku to jeszcze dochodzi taki czynnik, jak poprzednie studia z zarządzania i marketingu, na którym też miałem elementy prawa, więc troszkę to miało też wpływ na to, że ta dziedzina będzie mnie interesowała. Dodatkowy element to jest to, że dziedzina prawa kanonicznego nie podlega już tutaj końcowemu egzaminowi ex universa. Są inne dziedziny teologiczne brane pod uwagę. Z tego też względu te dziedziny, które będą na tym egzaminie, są przez nas jakoś więcej studiowane, a studia nad magisterium pozwalają mi właśnie poznać tą dziedzinę, jaką jest prawo kanoniczne, a jak to już kleryk Janek powiedział, znajduję tam zapisy właśnie wielu dziedzin życia codziennego.
I powiedz już teraz, jaki temat pracy napisanej przez ciebie pracy magisterskiej?
Moja napisana praca ma tytuł Prawo do pogrzebu w prawie kanonicznym. Niektórzy żartobliwie mówią, że jest to bardzo życiowy temat, ale też bardzo, bardzo taki konkretny, przydatny. Teraz, będąc już na praktyce diakońskiej, sam doświadczam tego, że właśnie bardzo mi pomogło to pisanie pracy, zapoznanie się z rytuałem pogrzebu aktualnym. Też jako diakon mogę już pełnić posługę ostatniego pożegnania.
Wiedza w każdym razie przez tę pracę jest w tym zakresie większa.
Jest tak.
Ja przyznam się wam, że moja przygoda z prawem pojmowanym tak w znaczeniu studiów, w znaczeniu akademickim, też nie rozpoczęła się dopiero po święceniach kapłańskich, gdzie zostałem skierowany przez biskupa na studia z tej właśnie dziedziny, ale już w seminarium. Byłem uczestnikiem seminarium naukowego z prawa kanonicznego i pisałem pracę magisterską w seminarium na temat obsadzania stanowisk kościelnych w prawie kanonicznym. Było to już trochę dawno temu, ale miło wspominam te czasy. Także po pochwaleniu się naszymi osiągnięciami z poziomu pisania prac magisterskich z zakresu prawa kanonicznego, myślę, że teraz możemy posłuchać chwilę muzyki, a później jeszcze spotkamy się ze słuchaczami. Każdy z kapłanów powołany jest do tego, aby nieść innym Jezusa Chrystusa, to znaczy powołany jest do pracy duszpasterskiej, nauczanie religii w szkole publicznej, sprawowanie sakramentów świętych, msza święta, błogosławienie związków małżeńskich. Wyobrażamy sobie wszyscy, myślę, że nie tylko my tutaj w studio, to znaczy ja jako kapłan, wy jako przygotowujący się do kapłaństwa, ale chyba i wszyscy słuchacze, jak wygląda praca kapłana. I teraz rozmawiając i porównując, tak zestawiając właściwie prawo i Kościół, możemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście to prawo, poznanie tej dziedziny, wgłębienie się w poszczególne regulacje, poznanie systemu prawnego, prawa kanonicznego, prawa kościelnego, jest użyteczne z punktu widzenia takiego pragmatycznego, duszpasterskiego. Czy prawo, wiedza w tym zakresie jest w stanie pomóc w prowadzeniu działalności duszpasterskiej, czyli w realizowaniu swojego kapłaństwa? Może Mateusz, teraz ty zacznij.
W miarę jak w trakcie wykładów stopniowo poznaję kodeks prawa kanonicznego, przekonuję się, że jak najbardziej prawo, ta dziedzina jest bardzo właśnie taka użyteczna dla księdza w jego codziennej posłudze. Tak sobie pomyślałem właśnie, że księża pracujący na parafii mieliby dużo mniej zmartwień, zagwozdek, jakichś problemów, gdyby chcieli od czasu do czasu sięgnąć po kodeks prawa kanonicznego i spojrzeć, jak właśnie ten problem jest tam ujęty. Bo właśnie tak jak Janek już tutaj wspominał, chociażby o posłudze księdza w kancelarii parafialnej, gdzie przychodzą ludzie z przeróżnymi problemami, także odnoszącymi się do spraw zawartych w kodeksie prawa kanonicznego, chociażby pogrzeb, chociażby małżeństwo. Tutaj każdy ksiądz powinien posiadać wiedzę umożliwiającą sprawne załatwienie sprawy, załatwienie tych rzeczy formalnych, bo wiadomo, że posługa w kościele wiąże się też z tą kwestią formalną. Co prawda jestem na czwartym roku, więc poznałem na razie te kanony, nazwijmy to wstępne oraz dotyczące ludu Bożego, trochę na temat hierarchii, ale już widzę, że no to jest wiedza naprawdę praktyczna i użytkowa, która może się przydać w zasadzie w każdej chwili, czy to w załatwianiu jakiejś sprawy, nazwijmy to osobistej, czy też w pracy, załatwianiu spraw parafian.
Tak, dziękuję bardzo. A Robert, co ty sądzisz na ten temat? Już niedługo przyjmiesz święcenia kapłańskie, jak wszyscy mamy nadzieję. Zostaniesz kapłanem skierowanym do pracy w parafii. Czy prawo będzie dla ciebie czymś pomocnym?
Nieznajomość prawa szkodzi. I na pewno będzie ważne, żeby znać zapisy prawa kanonicznego, ponieważ dotyka ono, tak jak było tu już powiedziane, wielu dziedzin. Ja tutaj podczas pisania swojej pracy właśnie poruszę ten temat zagadnienia kremacji zwłok. Na przykład to jest temat, który też jakoś w pewnym czasie, też w okresie Soboru Watykańskiego, zaczął rozbudzać wielkie emocje. Teraz też to dochodzi, ta praktyka spopielania ciał ludzkich dochodzi do nas w Polsce, więc nawet na przykładzie tej dziedziny, w którą ja podjąłem w pracy magisterskiej, widzę, że ta znajomość prawa jest potrzebna. Jest potrzebna i też jest interesująca dla osób świeckich. Miałem taki takie wydarzenie na pielgrzymce pieszej, kiedy kolega mnie spytał o temat pracy magisterskiej, usłyszeli to nasi pielgrzymi i wywiązała się z tego właśnie długa dyskusja na temat spopielania ciał. Byli bardzo, bardzo zainteresowani tym tematem i tak samo tematami z innych dziedzin, tak jak prawo małżeńskie, prawda, tutaj to jest w tematyce stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest właśnie wiele takich dziedzin i nam jako kapłanom, którzy szczególnie też w posłudze spowiednika występujemy jako sędzia i lekarz, to dla nas też jest właśnie ważne, żeby to prawo znać i właściwie je przedstawiać, interpretować wiernym.
A ty, Janku, jak widzisz użyteczność znajomości prawa w praktyce, w prowadzeniu pracy duszpasterskiej?
Użyteczność widzę w tym, że gdyby popatrzeć w ogóle na ten problem tak z perspektywy teologicznej, to można zauważyć, że Pan Bóg zawsze, gdy chciał nawiązać jakiś kontakt głębszy ze swoim ludem, mówię tutaj głównie o Starym Testamencie, to właśnie pojawiało się wtedy prawo. Na przykład, gdy zawarł przymierze z Abrahamem, czy gdy przekazał dekalog Mojżeszowi na Górze Synaj. I to jakby właśnie można powiedzieć, że w pewnym sensie prawo jest czymś, co zbliża do Pana Boga. A zbliżenie do Pana Boga niewątpliwie jest przydatne, jeżeli można to tak w ogóle powiedzieć, w pracy duszpasterskiej. Też nawet widać, że niektóre obszary prawa kanonicznego pokrywają się z tym, co mówi chociażby dekalog. Przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego, prawda? A mamy cały dział prawa małżeńskiego. Mamy przykazanie nie pożądaj żadnej rzeczy swojego bliźniego i tutaj prawo własności się nam pojawia. Może to niekoniecznie zbliża do Pana Boga tak bezpośrednio studiowanie tych akurat obszarów, jednakże są też inne, prawda, przepisy, które mogą zbliżać do Boga, na przykład obowiązek odmawiania brewiarza przez księży, prawda? Wiadomo, że odmawianie brewiarza tylko ze względu na to, że gdy nie odmówię, to będę miał grzech ciężki, to nie jest też jakaś dobra motywacja, jednak niekiedy podchodząc do sprawy z taką motywacją można swoją modlitwę też uczynić jakąś głęboką. Czy w innych sprawach na przykład tajemnica spowiedzi, prawda? Być może wielu ludzi by nie chciało przystępować do spowiedzi, gdyby mieli jakieś podejrzenia co do księdza, że może zdradzi coś, co usłyszał, a podczas gdy za zdradę tajemnicy spowiedzi grozi ekskomunika, to wtedy już nie ma jakby żadnych wątpliwości, czy tajemnica zostanie zachowana.
Tak jest i ja też tak sądzę, jak i wie, że koniecznym jest znajomość prawa. Ktoś, Robert, powiedział, że nieznajomość prawa w tym przypadku szkodzi i chyba tak jest, dlatego że prawo kanoniczne, jak sama nazwa wskazuje, porządkuje całą rzeczywistość Kościoła i z tym, z czym spotykamy się, do czego jesteśmy powołani właśnie poprzez prawo, poprzez jego unormowania i przepisy jest uporządkowane. Mówimy o prawie małżeńskim, o małżeństwie i wiemy jednocześnie dzięki tym przepisom, kto może zawrzeć małżeństwo, jakie są przeszkody do zawarcia małżeństwa, czym jest małżeństwo zawierane w Kościele. Dzięki znajomości prawa wiemy, jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, co też ma swój wymiar duszpasterski. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o systemie prawa kanonicznego i funkcjonowaniu społeczności Kościoła, funkcjonowaniu parafii jako tej podstawowej jednostki, podstawowej wspólnoty, to też nie sposób nie znać przynajmniej pewnych przepisów dotyczących systemu prawa państwowego, bo przecież każdy z nas i również i parafia, również i duszpasterstwo realizuje się w konkretnym wymiarze polskiego społeczeństwa, polskiego systemu prawa. Zobaczcie, w tej chwili w Kościele zawierane są związki, które zwane są małżeństwem konkordatowym, polegające na tym, że ta zgoda małżeńska to tak wypowiedziane przez małżonków po spełnieniu pewnych przepisów przewidzianych i prawem kanonicznym, ale i prawem polskim uzyskuje skutki cywilnoprawne, że są oni również małżeństwem w zakresie prawa polskiego. Samo funkcjonowanie parafii. Parafia przecież musi zatrudnić organistę, parafia musi zatrudnić kościelnego, osoby, które tam pracują. To jest kwestia umiejętności sporządzenia umowy, to jest sprawa znajomości pewnych przepisów, co jest potrzebne, w jaki co sposób zrobić, żeby było to skuteczne i umożliwiało funkcjonowanie właśnie tej wspólnoty, jaką jest parafia, dla dobra tych ludzi, dobra duchowego tych ludzi, którzy tę parafię tworzą. Także myślę, że możemy powtórzyć wręcz choralnie na koniec, że prawo kanoniczne i prawo jest w Kościele nie tylko potrzebne, ale i konieczne. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za poświęcony nam czas i szczęść Boże do usłyszenia w kolejnej audycji, oczywiście dotyczącej prawa.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy szczególnie wszystkich piszących prace magisterskie.
Tak jest, nie tylko sprawa.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.